Tadeusz Grabowski, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed nami dzień otwarty Parku Narodowego. To już wieloletnia tradycja parku. Taka impreza, która też odgrywa bardzo ważną rolę edukacyjną.
Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego organizujemy po raz 18, więc to jest impreza już pełnoletnia. Bardzo różnorodna. Poznajemy park w sposób nietypowy, bo poprzez gry, zabawy, konkursy z nagrodami, udział w różnego rodzaju takich przedsięwzięciach, bo można z przewodnictwem pieszo na Bukową Górę, rowerem do Florianki, na Wzgórze Polak. Można też, jeżeli warunki oczywiście na to pozwolą, przejechać się konikami polskimi. Ale to też okazja do poznania naszych partnerów, którzy z nami współpracują. Poznajemy środowisko wszystkimi możliwymi zmysłami. Będziemy angażować również smak, bo stoiska z kulinariami roztoczańskimi również będą. To okazja też do zaprezentowania się roztoczańskiej konnej, pokazy kawaleryjskie.
Kilka tygodni temu internet obiegły zdjęcia stawów echo. Bardzo smutny był to widok. Co się dzieje ze stawami echo?
Zmiany klimatyczne zachodzące od 3 dekad, przede wszystkim wzrost temperatury powietrza od ponad 2,3 stopnia Celsjusza, obniżenie się poziomu wód gruntowych o ponad 2,5 metra. To są te zmiany abiotyczne, które już w tej długiej perspektywie czasu mają konsekwencje w sferze przyrody, więc wysychają torf, wysychają bory bagienne, te wszystkie takie młaki, oczka wodne, ba, widzimy jaki jest problem chociażby na zbiorniku w Nieliszu czy w wielu innych obszarach, to dotyka również stawów echo. Świerszcz w zasadzie możemy powiedzieć, że już nie płynie, a ciecze, bo te przepływy to jest zaledwie kilka litrów na sekundę. Ewapotranspiracja, więc to odparowanie z powierzchni wody i z roślin jest bardzo duże, także ten bilans wodny dla zlewni Świerszcza jest po prostu ujemny. Tej wody nie ma, a więc stawy wysychają. Najbardziej cierpią gatunki roślin i zwierząt, które z tymi stawami echo są związane. Ale te zmiany klimatyczne, one już powodują pewnego rodzaju zmiany w samych tych ekosystemach. Przyroda nie znosi pustki, więc pojawiają nam się gatunki południowe, które zasiedlają te nasze tereny. Niech przykładem chociażby będzie żołna, którą możemy coraz częściej obserwować, czy od dłuższego czasu czaple białe, które kiedyś były rzadkością, dziś są powszechne. To taki przykład tych zachodzących zmian. Ale te zmiany są o wiele głębsze, dlatego że najbardziej cierpią drzewostany jodłowe. Te monumentalne jodły ponad 300-letnie już nie są w stanie systemem korzeniowym dostosować się do istniejących warunków hydrologicznych, i one nam po prostu powolutku usychają. Widzimy, że ten garnitur jodeł jest coraz rzadszy, i w zasadzie już nie ma takiej jodły, której wierzchołki nie byłyby zasiedlone przez jemiołę. Park rozpoczął proces powiększenia. Należy tutaj się zastrzec, że jest to proces, który jest niemożliwy bez udziału samorządów, i to samorządy, to rady gmin decydują o tym procesie. Roztoczański Park Narodowy zajmuje tak gdyby strefę centralną Roztocza Środkowego, a tą ochroną nie są objęte chociażby kserotermy, czyli ta roślinność wapiennolubna, taka sucholubna, która występuje gdzieś tam w okolicy wzniesienia Kąty, i mam nadzieję, że tam uda się taką eksklawę stworzyć dla ochrony około 56 gatunków, bardzo często objętych i ochroną tą gatunkową i wpisanych na Czerwoną Księgę Roślin. I to bardzo by wzbogaciło przedmiot ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego. W bezpośrednim sąsiedztwie parku jako taka eksklawa jest również rezerwat Debry, który ma bardzo swoisty charakter, który również mógłby być w granicach parku. W gminie Józefów natomiast znajduje się jęzior, miejsce takie magiczne, bo jest to takie i torfowisko, i obszar z borami bagiennymi, z torfowiskami. Takich miejsc również w parku nie mamy, a gdyby się jeszcze udało włączyć do parku wraz z przyległościami rezerwat Szum, to mielibyśmy również i strefę krawędziową Roztocza i ten przełom rzeczny w granicach parku. Byłaby okazja do objęcia ochroną, ale też i do wykonywania działań edukacyjnych, turystycznych, badawczych, monitoringowych w pełnym przekroju Roztocza. Jeszcze raz podkreślę, że decydują decydujący głos w tym procesie odgrywają samorządy. Staramy się im dostarczyć jak największej ilości argumentów, aby wyraziły wolę powiększenia Roztoczańskiego Parku Narodowego stosowną uchwałą, i rozpoczęlibyśmy ten proces.
Praktycznie patrząc, ochrona przyrody to jedno, natomiast zwiększenie obszaru parku to też dla i gmin, i mieszkańców pewne obwarowania.
Owszem, tak, ale założyliśmy, że te eksklawy i te obszary przyłączone nie będą miały takich restrykcji, jeżeli chodzi o ich udostępnienie, jak rdzeń Parku Narodowego. One byłyby w większości w ochronie krajobrazowej, gdzie nie byłby wprowadzony zakaz przemieszczania się poza szlakami turystycznymi, tak jak jest to we wnętrzu parku. Nie zakładamy, aby był tam zakaz zbierania runa leśnego. Nie zakładamy jakichś innych obostrzeń, dlatego że są to zbyt małe obszary. To są eksklawy poza parkiem, więc nawet wykonywanie tej ochrony przyrody z takimi obostrzeniami byłoby po prostu niemożliwe, więc tutaj nie będzie żadnych utrudnień. Dla lokalnych samorządów, takich jak na przykład Tereszpol czy też Adamów, jest to wstęp darmowy do parku, bo gminy, na których położony jest Roztoczański Park Narodowy, mieszkańcy tych gmin nie wnoszą opłat. Pamiętajmy również, że jest subwencja ekologiczna, ta ustawowa, która jest celowana właśnie w te samorządy, które mają te formy ochrony przyrody. Park jest pracodawcą. Oprócz tego, że zatrudniamy 82 osoby, to generujemy około 800 miejsc pracy w turystyce, więc jest tych korzyści sporo. Te wszystkie obszary znajdują się w otulinie parku, więc jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, to jest to zachowanie status quo, które w otulinie Parku Narodowego funkcjonuje.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.